Polska nauka wciąż nie potrafi w pełni przekuć potencjału badawczego w realne rozwiązania rynkowe. Choć w laboratoriach powstają innowacyjne technologie, tylko niewielka ich część trafia do firm. W praktyce oznacza to, że ogromne środki publiczne wydawane na badania nie przekładają się wprost na rozwój gospodarczy. A w każdym razie w niewielkim stopniu. Eksperci mówią o przyczynach, o tych progach i barierach, od systemowych przez mentalne po kompetencyjne. Na tle tych problemów ciekawie prezentuje się inicjatywa, która właśnie ruszyła w naszym regionie. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Akademia Nauk Stosowanych rozpoczęła rekrutację na studia podyplomowe. Zarządzanie innowacjami, komercjalizacja badań i przedsiębiorczość naukowa realizowane na zlecenie województwa zachodniopomorskiego. W proces komercjalizacji aktywnie włącza się również Technopark Pomerania, a my będziemy teraz o tym rozmawiać, czy uda się zmobilizować naukowców do innego spojrzenia na ich pracę, może takiego właśnie myślenia o tym, jak wdrożyć to, nad czym pracują, aby przyniosło to korzyść nam wszystkim, jak to wygląda w naszym województwie. Są z nami goście. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Doktor Hubert Dyba, adiunkt w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie, kierownik studiów podyplomowych dotyczących przedsiębiorczości naukowej. Raz jeszcze dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Doktor inżynier Jerzy Szkwarek, ekspert w zakresie zarządzania strategicznego i operacyjnego, łączący doświadczenie menedżerskie z wiedzą ekonomiczną i techniczną. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Doktor habilitowany nauk medycznych Tomasz Wojdacz, profesor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik samodzielnej pracowni epigenetyki klinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, ale zarazem prezes duńskiej firmy Mety Detect i polskiej Epican Technologies, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które powstały, by skomercjalizować własność intelektualną, a więc patenty opracowywane przez jego zespół badawczy, jego, czyli pana profesora. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
I Jakub Gibowski, menadżer projektów w Technoparku Pomerania. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy rzeczywiście jest tak źle?
No to temat rzeka w zasadzie. Otworzyliśmy taką puszkę
można by... Pandory.
Tak, dokładnie.
Jak mówił prezydent Wałęsa, z Pandorą.
Tak, tak. No bywa. My jako Technopark obserwujemy trochę, jak to wygląda. Staramy się sprawdzać i rozmawiać, tylko my na razie zaczynamy od studentów. Od samego początku próbujemy trochę aktywizować, promować, przyglądać się temu, no ale między innymi dzięki takim spotkaniom jak tutaj, w takim zaszczytnym gronie, próbujemy też poznać faktyczne problemy już tej takiej dużej i dojrzałej nauki w komercjalizacji.
Zanim o tym, to chciałabym się zapytać o przyczyny, bo czy to jest tak, że w naszym kraju jednak nie wytworzył się taki etos przedsiębiorcy, nie zdążył się wytworzyć, bo po II wojnie światowej, wiadomo, mieliśmy ustrój socjalistyczny, wszyscy mieli mieć porówno, miało być pięknie, sprawiedliwie, a wyszło nie najlepiej, tak mocno to trywializując. I w gruncie rzeczy, nawet jeśli spojrzymy w dawniejszą przeszłość, to taki Wokulski w tej naszej literaturze, jeden z takich bohaterów wielkich i wielkiej literatury polskiej, no to był jednak kimś pogardzanym. To nie była ta najważniejsza postać. My tam mieliśmy tych swoich Kordianów, prawda, i Konradów, Wallenrodów. I ta wizja romantyczna u nas dominowała. Ja nie wiem, czy ja nie idę na manowce, ale pytając o przyczyny, wydaje mi się, że to jest jakiś taki trybik w tym mechanizmie, który jakoś tak u nas może słabiej działa.
To zagadnienie to jest cały ekosystem, na który się składa wielu aktorów, bo mamy naukowców, mamy uczelnie i instytucje na uczelniach, mamy biznes, i mamy wreszcie instytucje rządowe, które też na ten ekosystem wpływają. No i pierwszym z punkcików w tej puszce z Pandorą to jest właśnie ten inny mindset, który jest pomiędzy biznesem i akademią. I faktycznie bardzo trafnie powiedziane, że ten etos, mamy zaległości i biznes szybko się uczy, nadganiamy, bo tych innowacji w biznesie czystym jest sporo. Mam wrażenie, opierając się też na swoim wcześniejszym doświadczeniu jako pracownik centrów transferu, osoba też zarządzająca infrastrukturą badawczą, że uczelnie faktycznie troszeczkę wolniej idą za tymi zmianami, tymi też zmianami rynkowymi. No i pamiętam takie sytuacje, jak idąc do profesora, robiąc tak zwane mapowanie potencjału intelektualnego, mapowanie potencjału do komercjalizacji. Mówiłem, że mamy taką firmę. Profesor mówił, pani, idź mi stąd, jestem naukowcem, a nie jakimś wyrobnikiem. Nie proponuj mi współpracy z biznesem. Z drugiej strony oczywiście mamy też naukowców, którzy na uczelni to są jedną nogą, bo drugą nogą to zdecydowanie siedzą w biznesie. Większość naukowców jest gdzieś pewnie po środku. To znaczy mają mniejsze, większe chęci do współpracy z biznesem, również mniejsze i większe kompetencje. To na pewno z nimi jest największe pole do popisu, jeżeli chodzi o współpracę. Więc z jednej strony mamy akademię, która troszeczkę odstaje pod kątem przedsiębiorczości. Chce wszystko przemyśleć, skupia się na procesie dochodzenia do poznania, do tej wartości poznawczej, do tworzenia nowej wiedzy, którą można prezentować w artykułach, na konferencjach. Niekoniecznie to dążenie do maksymalizacji zysku jest na pierwszym miejscu. Z drugiej strony mamy biznes, który chce wszystko na zaraz, najlepiej przyjść, wziąć spółeczki rozwiązanie i wdrożyć technologię, zostać drugą Teslą. Tak też się nie da, więc musimy gdzieś po środku się spotykać.
Jakbym chciał na jutro, to bym przyszedł jutro. To jest podstawowe, co w biznesie funkcjonuje.
Jak chciałbym na wczoraj, to przychodzę dzisiaj.
Tak jest.
Mm-hmm. Ja też się zastanawiam, czy tutaj, jeśli chodzi o te uczelnie, to poza kwestią jakiejś wartości, nastawienia się, czy czasami też sam system oceniania naukowców, badaczy nie jest wadliwy, bo tak naprawdę zmusza ich do publikacji, do tak zwanej punktozy, do gonienia za punktami, za publikacjami w punktowanych pismach, czasami niekoniecznie nawet z tej branży, którą się zajmują, byleby ta liczba punktów była odpowiednia. Więc czy to nie wymusza też takich zachowań właśnie abstrahujących od świata wokół.
Więc ja obserwuję polską rzeczywistość pracując na Akademii Medycznej.
Doktor habilitowany nauk medycznych Tomasz Wojdacz.
Tak, i od 6 lat, od 7 w zasadzie lat pracuję w Polsce. I moja wcześniejsza praca to głównie kraje skandynawskie, gdzie robiłem generalnie taką samą pracę. Ale to są te kraje, które nazywane są w Europie naszym Silicon Valley. Oni mają najlepsze wskaźniki innowacji, najlepsze wskaźniki komercjalizacji w całej Europie. We wszystkich statystykach dystansują inne
jak
kraje.
Jak oni to robią?
No właśnie, jak oni to robią. I taki jest mój, stamtąd pochodzę. Tego mnie nauczono w czasie doktoratu, tego mnie nauczono później w pracy, tego mnie uczono później w pracy zawodowej i to zaowocowało spółką, która pozostała stworzona na własności intelektualnej, którą opracował mój zespół. Później w Polsce się to też udało zrobić. Więc jeśli chodzi o system, o to, jak to robić, to tak to można efektywnie zrobić w Danii, jak udało się to w Polsce i udało się to w bardzo dość krótkim czasie. Coś znaleźć, coś złożyć, zabezpieczyć własność intelektualną, a następnie komercjalizować tą własność intelektualną. Więc tu w tym wypadku co do tego, jakich pieniędzy potrzebujemy, żeby tą komercjalizacja była w końcu skuteczna, no to dowiemy się, bo my dopiero od roku czasu działamy, czy w Polsce jest na rynku tyle pieniędzy, które ja potrzebuję, żeby to skomercjalizować, zobaczymy. Niemniej jednak w tym całym ciągu zdarzeń, jak patrzę na moją historię kluczowym ogniwem jest naukowiec. W Polsce powstaje coraz więcej inkubatorów, powstaje coraz więcej programów fundowanych przez ministerstwa innowacyjnych, które mają na zadanie komercjalizację wynalazków. Tylko żeby coś sprzedawać, trzeba mieć co sprzedawać. Zacznijmy od tego. I wydaje mi się, że naukowcy polscy nie są zadbani w całym tym systemie. Do momentu, gdy oni nie zrozumieją i nie będą mieli stworzonego środowiska, które będzie gratyfikowało ich innowacyjność, bo oni są innowacyjni, dlaczego mieliby nie być innowacyjni? Do momentu, gdy to środowisko nie zostanie stworzone, cały ekosystem, nie będzie czego sprzedawać. Po prostu. A ta punktoza specyficzna i dążenie za publikacjami, które doskonale można w ten ciąg generowania wartości spółki i własności intelektualnej, publikacje są częścią tego. To publikacja, dobra publikacja rezultatów podnosi wycenę spółek. Więc i naukowcowi się to opłaca, i spółce, która powstała na jego produkcie, na jego innowacji. Więc cały ten system może działać bardzo efektywnie. Zresztą działa w Skandynawii bardzo efektywnie. Tylko wydaje mi się, że musimy wrócić na uczelnie i musimy popracować z naukowcami, żeby oni zrozumieli, jak to działa. Oczywiście nie wszyscy, absolutnie nie wszyscy muszą komercjalizować. Musi być do tego specjalny ekosystem biura transferu technologii, które mają to przejąć, ale wszyscy naukowcy muszą mieć pewnego rodzaju zrozumienie tego systemu i zrozumienie tego, co robią. Oczywiście ja wypowiadam się tutaj tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o biotek tak zwany i medtek. Nie inne dziedziny, w innych dziedzinach nie pracuję.
Jak to powinno funkcjonować?
Ja tu mam, bym powiedział, głębsze spojrzenie na tą sprawę, bo pani wspomniała o tym, czy nie jest problemem cały system i uważam, że nawet powinniśmy pójść dalej. A mianowicie dojść do tego, na podstawie jakich czynników podejmowane są decyzje o określonych badaniach na uczelniach. Kto o tym decyduje? Generalnie. Tak się nie zastanawiamy, ale wchodzimy teraz do początku tego całego problemu, który może występować. A mianowicie mamy do czynienia z autonomią uczelni i również naukowców. To naukowcy sami ustalają sobie reguły gry. Zazwyczaj oni sami określają, jakie są zasady ich promowania. Oni sami zdecydowali o punktacjach, które wynikają z tej skali, która jest stosowana, czyli 200 punktów za publikację, co równoważy się wartości komercjalizacji o poziomie 2 milionów złotych. To pytanie, kto miałby skomercjalizować, dajmy na to określone badanie za 2 miliony złotych, jaki stopień trudności jest tego z punktu widzenia rynkowego w stosunku do jednej publikacji, która byłaby warta 200 punktów. To system jest wadliwy od samego początku, po pierwsze.
Panie doktorze, ale chyba nie chce pan powiedzieć, że naukowcy powinni zajmować się tylko i wyłącznie tym, co się opłaca, co się da sprzedać, krótko mówiąc, tak trywializując mocno.
Absolutnie nie, ale są, powiedzmy, trzy obszary tak zwanych misji uczelni. Jedna to jest badanie, drugie to oczywiście jest dydaktyka, a trzecie to jest współpraca ze społeczeństwem. Po co studia, po co ludziom są studia? Czy studia nie mają budować właśnie tej innowacyjności wśród ludzi? Ta innowacyjność, czy musi się kończyć komercjalizacją? Ja od tego nie powiedziałem, że to tylko ma się odbywać na zasadzie pieniędzy, ponieważ na dzień dzisiejszy te pieniądze właśnie stanowią podstawę nawet konkursów czy też badań, które są realizowane przez uczelnie, ponieważ tam są pieniądze. Nie bardzo chce się pójść w tą stronę komercjalizacji wyników badań, bo ta droga jest bardzo trudna. Od właśnie własności intelektualnej poprzez marketing całego zjawiska. A myślę, że w systemie naszym, ponieważ rozmawiamy o tym od 20 lat, także jak pamiętam, a nawet chyba dłużej, o problemie z transferem technologii i wiedzy do biznesu, to też dochodzę do wniosku, że może byłoby czas najwyższy spojrzeć na to nieco inaczej i zastosować tak zwaną ocenę ilościowo-jakościową. Czyli ocena ilościowa, czyli poprzez pewne metryki, które dają wskaźniki, z przejściem do oceny jakościowej, jak jaką wartość faktycznie te wyniki badań mają. I są takie przykłady, które gdzieś były już znane. Na przykład Portugalia zbudowała system ewaluacji opartej tylko i wyłącznie o akcent jakościowy. Oni z kolei pominęli akcent ilościowy i bardzo im się to udało, ponieważ okazało się, że najtrafniejszą metodą oceny komercjalizacji jest ocena przez kolegę, fachowca z tej samej branży, z tego samego sektora, z tej samej dyscypliny. Czyli to się trochę dzieje tak, jak przy recenzjach doktoratów. Recenzje doktoratów nie są wykonywane przez przypadkowych ludzi, tylko przez właśnie ludzi, którzy mają coś do powiedzenia. A tu my mówimy jeszcze o jednym elemencie, który mamy nadzieję się chyba uda zmaterializować, bo 17 października, czyli 4 dni temu, z inicjatywy Ministerstwa Nauki Szkolnej i Szkolnictwa Wyższego zapadła decyzja, że będzie zmodyfikowany program ewaluacji, będzie wydłużony do 5 lat, to jest pierwsza sprawa, i oparty o 3 filary. Właśnie ten jeden filar to będzie ten metryczny w postaci ilościowej, ma być to uzupełnienie elementem jakościowym, czyli istnieje szansa, że zostaną doproszeni do stołu, czego wcześniej nie było i nikt się nie mógł spodziewać, przedsiębiorcy. Czyli ci ludzie, którzy mogą powiedzieć znacznie więcej na etapie projektowania badań, na etapie użyteczności przyszłej tych badań i zachęcenia do tego, żeby to było komercjalizowane. Całkowicie z panami się zgadzam, że naukowcy też powinni mieć wsparcie systemowe do tego, chociaż mam z tego mojego doświadczenia życiowego jeszcze uwagę, że nie wszyscy naukowcy są zainteresowani tym, żeby się udzielać w biznesie, ponieważ pisanie artykułów jest bardzo przyjemną rzeczą generalnie, szczególnie teraz, jak mamy tak doskonałe narzędzia w sztucznej inteligencji, która nas doskonale w tym wspiera.
Nie możemy pisać artykułów naukowych używając sztucznej inteligencji. Do tego miejmy nadzieję nigdy nie dojdzie. Tylko i wyłącznie sztucznej inteligencji. Ona oczywiście zrewolucjonizowała moją pracę, ale nie zastąpi sztucznej inteligencji, nie postawi hipotezy i nie zacznie ją walidować. Niemniej jednak coś, system musi być zmieniony. Musi być, tak jak pan wspomniał, że w ten system musi być dołożony ten komponent pewnego gratyfikacji tego, iż coś ma zastosowanie komercyjne albo może mieć zastosowanie komercyjne. Ja się absolutnie zgadzam z faktem, że nie wszyscy naukowcy, a jakbym poszedł nawet dalej, większość naukowców nie powinna się zajmować komercjalizacją. Powinna doradzać do komercjalizacji, bo nie po to się szkolili, to nie jest ich dziedzina. I tu należy stworzyć cały system transferu technologii z menadżerami, którzy są potrzebni do tego procesu. Praktyki istnieją. Tutaj nie wymyślimy innego niż to, co zostało wymyślone w Silicon Valley, nic nie wymyślimy innego niż to, co zostało zrobione w Skandynawii, więc praktyki mamy.
Ale jak miałoby to funkcjonować? Tak, gdybyśmy stworzyli taki system na bazie pańskich doświadczeń, także tych w Skandynawii i teraz tutaj u nas w Polsce, jak to by mogło funkcjonować według pana?
Pierwszą i podstawową sprawą, której brakuje, jest pewnego rodzaju zaopiekowanie się z doktorantami. To oni generalnie będą tymi, którzy najwięcej innowacji zrobią. Mój program doktorancki od pierwszego dnia, on był oczywiście na Wydziale Medycyny, od samego początku pokazywał mi ludzi, którzy osiągnęli sukces. I ten sukces często był to sukces naukowy i sukces komercyjny. To była pierwsza rzecz. Było pewnego rodzaju programowanie do tego, że ta moja nauka musi doprowadzić do sukcesu, a ten sukces może iść w dwóch kierunkach. I tu zaczynamy zmieniać pewien nastawienie, pewne sposób myślenia naukowców. I tu należy zacząć. Następnie mówimy o planowaniu kariery. Jedno, co mnie zaskakuje, to zadanie pytania studentom na czwartym roku nawet. Czasami nie mówię o studiach medycznych, mówię na przykład o biotechnologii. Co wy chcecie po studiach robić? Następuje cisza.
Jeszcze nie
wiedzą. Rzadko. No na czwartym roku, jak się nie wie, co się na studiach robi, to moją odpowiedzią jest tak, że wiecie, za tą godzinę na stacji benzynowej by nam zapłacili. Należałoby wiedzieć na czwartym roku, po co się tutaj jest i co się tutaj robi. No często takie pytania się... Ja często zadaję to pytanie i tu w tym momencie cały system powinien skupić się na planowaniu kariery i pokazaniu tym ludziom, pokazaniu studentom, nawet tym jeszcze przed doktoratem, co my w zasadzie po tych studiach możemy robić, jakie są kariery, jakie są ścieżki rozwoju. Podczas gdy my po studiach biotechnologicznych studenci odpowiadają, że najczęściej chcą robić doktorat i zostać na uczelni, żaden z moich doktorantów i ludzi, których kształciłem jako magistrantów, nie zostali na uczelni, przeszli do tego tak zwanego industrii biznesu duńskiego i międzynarodowego. A z wszystkich statystyk, jakie teraz mamy dla Danii i generalnie Skandynawii, w zeszłym roku brakowało około 1500 doktorów nauk, żeby w biznesie. I przedsiębiorcy zaczęli prosić rząd o umożliwienie otwarcie wiz na zewnątrz Unii Europejskiej. Podczas gdy w Polsce ta droga rozwoju w kierunku innowacyjności, ona nie jest jasna dla studentów. Ona absolutnie nie jest jasna. I tu jest niestety problem nas, mentorów, bo to my jesteśmy odpowiedzialni za to, by tym młodym ludziom przedstawić ich ścieżki potencjalnej kariery.
Ich ścieżki potencjalnej kariery i bardzo by się chciało, żeby to było związane z Polską.
Z Polską, z nauką, excellent science to nazywamy, robieniem bardzo doskonałej nauki, ale i może przemysłem i komercjalizacją, biznesem. Jest wiele dróg, w których można się rozwijać i należałoby zastanowić się nad programami, nawet na poziomie studiów pierwszego, drugiego stopnia i doktoratu, które by uczyły tego planowania kariery, tak jak takie programy, które ja przeszedłem.
My trochę mamy, albo staramy się odpowiedzieć na takie zapotrzebowanie jako Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny, który tą naukę i technologię w jakiś sposób powinien łączyć, ale też próbować komercjalizować. I jedną z takich odpowiedzi, którą już dziś na przykład w kierunku studentów czy doktorantów mogę zaproponować, to mamy bezpłatny program preinkubacyjny. To jest taki dla osób fizycznych, które myślą o działalności takiej typowo biznesowej, mogą przyjść i przedyskutować całkowicie ten pomysł biznesowy. Rozłożyć go na czynniki pierwsze, zobaczyć, jakie są tam plusy, zagrożenia, minusy i skonsultować też nie tylko...
Korzystając z wiedzy...
Prawniczo. Tak, ekspertów. Oczywiście. Mhm. Oczywiście, bo Technopark to nie tylko pracownicy Technoparku, ale też gro ekspertów, współpracowników, którzy zasiadają w Technoparku, w sensie firm, które mają swoje siedziby, ale też zewnętrzni eksperci, więc jak najbardziej takie tematy można w Technoparku przedyskutować i zobaczyć.
Wie pan, przyjść, przedyskutować plan biznesowy, no ale do tego planu trzeba dojść najpierw. Ja problem diagnozuję wcześniej.
Mhm. Nie w momencie, etapie, gdy ktoś już ma jakiś pomysł na siebie, tak?
Dokładnie. Już wtedy ta osoba, która zaczyna dyskutować biznes, zaczyna widzieć swoją ścieżkę kariery, ta osoba już sobie poradzi. My mamy pracę do zrobienia wcześniej. Jest bardzo, bardzo dużo osób, które miota się, że tak powiem, i nie bardzo wie, w którą stronę ma pójść. Wie, co robi, jest na studiach biotechnologicznych, chemicznych czy innych, bo lubi to robić, ale nie jest dla nich klarowna ścieżka kariery po tych studiach. I tu to jeden krok wcześniej.
Okej, czyli na samym początku trzeba jeszcze pokazać możliwości.
Możliwości.
No i tu się właśnie bardzo dobrze wpisuje ten program, który Zachodniopomorska Szkoła zdecydowała się wprowadzić, bo ona ma uczyć nie o innowacjach, ale w zasadzie jak działać w realnym świecie. Na tym to ma polegać, tak? Na to jest taki kierunek zmiany postaw akademickich. Czyli my chcemy zmienić podejście akademików do tego, żeby inaczej podchodzili do studentów. No bo jeżeli oni się nie zmienią, to znów będziemy musieli czekać całe pokolenie, zanim ta sytuacja ulegnie takiej naturalnej zmianie. Więc ta inicjatywa mnie się bardzo spodobała. Natomiast jakim będzie cieszyła się odzewem, jestem sam ciekaw, dlatego też nie dyskredytowałbym naszej polskiej nauki, ponieważ my w tej gospodarce rynkowej mamy dość niedługie doświadczenie i siłą rzeczy tworzymy coś w sposób dużo bardziej zdynamizowany niż zrobiła to Dania chociażby, która ma system, doskonały system. Muszę przyznać, że spędziłem pewien czas w jednym z uniwersytetów duńskich, oglądając, jak wygląda przygotowanie zawodowe pracowników handlu, i byłem pod wrażeniem, że to jest metodyka tak dopracowana, że tam się nie ma czego przyczepić.
To... Ale wie pan, to tak jak z tym angielskim trawnikiem, tak? Że to się po prostu sieje, potem się kosi, potem się nawozi, podlewa, sieje, kosi, podlewa, nawozi, tylko że to trzeba zrobić przez 100 lat, nie?
Dokładnie tak. Tak to mniej więcej wygląda. Dlatego też uważam, że te modele absolutnie są do wykorzystania. Można je wykorzystywać u nas. Jest to kwestia, żeby rozpocząć, żeby oni o tym mówić. I dwa, żeby doprowadzić do takiej oceny specjalistów biznesu, a niekoniecznie tylko naukowców, wyników swoich badań. Bo koncentracja naukowców będzie zawsze zmierzała do tego, żeby koncentrować się na walorach naukowych, a nie na walorach tych biznesowych. Ja to mam takie powiedzenie, że jak masz w ręku młotek, to wszystko wygląda jak gwóźdź. To znaczy, jak masz określone kompetencje, to siłą rzeczy, chcesz czy nie chcesz, to skręcasz w tą stronę, więc naukowcy zawsze będą mimo wszystko inaczej postrzegali ten temat.
Im więcej kompetencji, tym więcej narzędzi. Mogę powiedzieć, że te nasze studia, które realizujemy teraz na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego naszego województwa, już się cieszą zainteresowaniem, to widzimy.
I one są adresowane do pracowników naukowych.
Do pracowników naukowych uczelni z naszego województwa, i to jest, zachęcam serdecznie do zainteresowania się i aplikowania, bo to jest takie przełożenie tego podejścia, o którym mówił pan profesor, ale też przełożenie podejścia, które traktuję jako benchmark z Uniwersytetu Stanforda, gdzie miałem możliwość, będąc na stypendium, obserwować, jak ci pracownicy naukowi działają. Padło pytanie, w jaki sposób nauka sobie wybiera tematy, na które pisać. No bardzo często u nas jest jeszcze tak, że znaleźliśmy w literaturze jakąś lukę, no to jeszcze nic nie jest napisane, no to napiszmy. To, czego ja się nauczyłem tam i co mi bardzo zaimponowało, to że każdy z naukowców na Stanfordzie, którzy są w większości liderami w swoich branżach, z nim jak się rozmawia, to jest świetny naukowiec, a to też jest przedsiębiorca. On na co dzień jest w kontakcie z biznesem, on wie, czego biznes potrzebuje. On jest w codziennym kontakcie. Studenci rotują pomiędzy promotorem a biznesem. I to się przekłada na to, że każdy naukowiec, czy ze starszym, z większym stażem, czy młodszy, od początku wie, w którą stronę orientować swoje wysiłki, orientować je tam, gdzie jest luka nie teoretyczna, tylko luka biznesowa. W ten sposób, planując swoje badania, już na dzień dobry mamy większy potencjał, a kiedy coś wytworzymy, to wtedy możemy korzystać z tych naszych kompetencji w komercjalizacji do wprowadzania projektów na rynek. Właśnie takich kompetencji, właśnie takiego podejścia będziemy uczyć naszych studentów podczas studiów podyplomowych.
A w tej chwili jak to wygląda? Jeśli chodzi właśnie o tę świadomość, bo rozumiem, że jeśli taki kierunek powstał, to raz, że rozumiem tutaj ideę samorządów, które się do tego przyczyniły, żeby powstał, bo jest taka realna potrzeba, taką czują potrzebę. No ale też podejrzewam, że jakoś zdiagnozowaliście tę sytuację.
To jest tak jak z tym trawnikiem. Te działania są prowadzone od kilku lat. Widać postęp, ale to faktycznie jest tak, że trzeba latami powtarzać. Tych inicjatyw jest więcej. Są inicjatywy na poziomie naszego województwa. To jest super. Są inicjatywy na poziomie ogólnokrajowym. Teraz jest sporo projektów, które są zorientowane specjalnie na to, żeby pracowników naukowych trenować z kompetencji przedsiębiorczych. Na zasadzie kropla drąży skałę.
A czy jeszcze, jeśli można, tylko chciałabym zapytać, co z pracownikami nauk humanistycznych, społecznych?
Tam też jest potencjał do komercjalizacji. Oczywiście nie będą to twarde technologie, pewnie nie będą to rozwiązania, które da się chronić wynalazkiem, ale mamy know-how, mamy wiedzę, doświadczenie, które jak najbardziej można komercjalizować. Ogrom wiedzy, ogrom kompetencji, które jest przekazywane gdzieś tam ex katedra, to może być własność intelektualna, dookoła której można budować model biznesowy i na tym zdecydowanie zarabiać.
Ekonomia to w końcu też nauka społeczna i humanistyczna. do tego, tak? Także tutaj nie ma, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to wszystko komercjalizować, ale jeszcze tak zwrócę do tematu innowacyjności, bo myślę, że inicjatywa marszałka jest bardzo słuszną inicjatywą, bo trzeba szukać mechanizmu tak zwanego odróżnienia się konkurencyjnego od innych chociażby ośrodków. Więc to jest bardzo wskazane, że ta inicjatywa się pojawiła, natomiast jak wielka jest przepaść, która nas dzieli, bym powiedział, do najlepszych w Europie, to można tylko sobie powiedzieć, bo chyba czytałem, ale nie jestem pewien, źródła, że Polska jest czwarta od końca, jeżeli chodzi o innowacyjność w Europie. Za nami jest na pewno Rumunia i Bułgaria. Pierwsze, drugie miejsce, o ile pamiętam, to była Szwecja i Holandia. Nie Dania, ale Szwecja i Holandia. Jakby co pokazuje.
Zmienia się rokrocznie, zależy od tego.
Prawdopodobnie.
To tak, czołówka jest zawsze ta sama. No. Tak.
Na pewno walczą, więc, ale mówię, tego rankingu dokładnie nie przypominam. W związku z tym trudno powiedzieć, ale natomiast mamy wielką, absolutnie wielką przepaść jeszcze i lekcję do odrobienia, taką, którą możemy sobie dać radę, bo to jeszcze wszystko jest przed nami. Dzisiaj mamy i wielki kraj, te 30 parę milionów ludzi mieszkających u nas daje potencjał do tego, żeby ten kraj był traktowany zupełnie inaczej niż dotychczas. Mamy już naukę, która stanęła na wysokości zadania. Brakuje nam połączenia teraz tej nauki z biznesem poprzez etapowanie, czyli przygotowanie do ludzi do tego, żeby traktowali pewne element wykształcenia jako etap swojej karierze zawodowej. Więc jak się uda to wszystko spiąć, no to wydaje mi się, że przy wsparciu systemowym właśnie na poziomie centralnym, legislacyjnym, ta sytuacja jest do wygrania. No i to ostatnia ta decyzja.
Ale to chyba jest warunek.
To jest warunek podstawa.
Samorządy i ich inicjatywy nie...
No, ale to proszę zobaczyć. Gdyby nie inicjatywa samorządu, to Zachodniopomorska nie uruchomiłaby tego właśnie oczekiwanego kierunku, gdzie ja miałem okazję spotkać się z profesorami innych naszych uczelni, którzy wyjątkowo pozytywnie do tego podchodzą. Mówią, no, wreszcie. Ja jesteśmy ciekaw, jak to wypadnie. Z przyjemnością weźmiemy udział, ponieważ tego nam po prostu brakowało. Więc Zachodniopomorska antycypowała te decyzje, które zapadły na szczeblu centralnym. No, trzeba chyba ich pochwalić za to.
Czy mamy właśnie w Polsce, no na pewno mamy, ale takie przykłady udanych wdrożeń wyników badań naukowych w biznes, w gospodarkę?
Siedzi z nami tutaj.
No właśnie wiem, ale poza. Tutaj w Szczecinie chyba również badania profesora Lubińskiego, prawda? Też to też
tak,
taki też pionier, jeśli chodzi o łączenie nauki i biznesu.
Tak, tak. Spółka Red Dream, zresztą z profesorem Lubińskim. Profesor Lubiński jednym z powodów, dla którego ja pracuję w Szczecinie, myśmy się wcześniej znali, zanim jeszcze przyjechałem do Polski, został mój zespół fundowany w Polsce. I tak. Tych wdrożeń jest, wdrożeń komercjalizacji jest trochę, tylko one nie są jeszcze takie spektakularne. My bardzo dobrze sobie radzimy w Polsce z wdrożeniami w tej telemedycynie, to nie jest dobre słowo, ale wszystkim, co ma coś wspólnego z informatyką jako taką, tam jest tych spółek masa, które powstaje, tylko to nie jest sensu stricte w mojej opinii, w mojej klasyfikacji komercjalizacja własności intelektualnej wychodząca z badań naukowych. No tu sprawa jest całkiem inna. Poza tym ten rynek jest bardzo trudny. Waluacja, proces komercjalizacji, następnie waluacja spółek, następnie zbieranie kapitału. Jeśli patrzymy tylko na zwrot na inwestycji, tu mamy normalnie jest to, zależy od biznesu, zależy kilka lat, w medycynie i w bioteku ten zwrot jest najdłuższy, to jest około 7-8 lat i potrzebuje ogromnej inwestycji na wejście. To są specjalne pieniądze, których w Polsce no, jest trochę, ale rynek jest międzynarodowy. Jeśli ma się dobry wynalazek, to tu nie wydaje mi się, żeby to była jakakolwiek limitacja. Więc ten proces jest długotrwały, ten proces jest ogromnie regulowany, kapitałochłonny i trzeba zrozumienia tego rynku i tego nam brakuje, szczególnie u przedsiębiorców nastawionych na zysk, na obrót. Jutro, pojutrze, nie będzie w tej spółce zysku, tylko będzie palić pieniądze przez następne 5 lat, aż później będzie zysk czy 6. Musimy to zmienić sposób myślenia o tym. I taki kapitał jest oczywiście taki inwestycyjny, który tak właśnie myśli. Niemniej jednak czy mamy potencjał? Mój zespół zbudowany został na polskich naukowcach, młodych ludziach, fantastycznych. Osiągają sukcesy. Studiują na dzisiaj obroniła się moja doktorantka, studiowała na Uniwersytecie w Kolumbii podczas swojego, Kolumbia w Nowym Jorku podczas swojego doktorantu. Inni wyjeżdżają.
Gratulujemy.
Dziękuję bardzo. Współpracuję z najlepszymi, z światową klasą naukowców. Robimy projekty, które naprawdę mają impact międzynarodowy, więc absolutnie polscy naukowcy nie mają się czego wstydzić. Tylko nie mają frameworku, jakby ktoś to z angielskiego nazwał, do tego. Nie mają tych kierunków i tego miotania się na samym początku. A tu jest problem systemowy, który musimy się zaopiekować. Naukowcy polscy nie są zaopiekowani w tym kontekście tej wiedzy, jak odnajdywać się w realiach biznesowych, excellent science, tej doskonałej nauki, aplikacji komercyjnych, konkurencyjnych badań naukowych, wygrywania grantów. Nie oszukujmy się, nauka stała się biznesem. Żeby wygrać dzisiaj w otwartym konkursie grant, trzeba konkurować z najlepszymi, a współczynniki dostania grantu jest poniżej 10%. Ten projekt musi być absolutnie najlepszy, bo jest tam 90% ludzi, którzy są tak samo dobrzy jak my. Więc możemy się oszukiwać i mówić, że chcemy piękne projekty robić, mamy fajne pomysły. Jak te pomysły nie wygrywają z naszymi kolegami, no to nie są to te najlepsze pomysły.
Jeszcze o jeden aspekt chciałabym zapytać, bo mówiliśmy tu o ewidentnych korzyściach, które by były dla biznesu, dla gospodarki. Oczywiście o korzyściach dla samych naukowców, bezsprzecznych. A jakie korzyści ma uczelnia? Poza oczywiście prestiżem, bo to niewątpliwie, prawda? Jeśli można się pochwalić, że tutaj pracują właśnie tacy naukowcy, którzy w sposób nie deklaratywny, tylko faktyczny współpracują z biznesem, z gospodarką.
No wie pani, Harvard, ilu było naukowe, ilu Harvard kształci lekarzy? Wie pani, ja nie wiem, ale noblistów z Harvardu znam. Więc prestiż uczelni to
przede... W dodatku wspomagają, robią kariery, tak. Pieniądze i wspomagają.
Więc ci naukowcy, te fantastyczne kariery to prestiż uczelni. Jeśli prestiż uczelni wzrośnie, więcej studentów przychodzi na tą uczelnię. Więc uczelni absolutnie priorytetem jest te nazwiska tych naukowców, którzy dzięki którym uczelnia jest międzynarodowo rozpoznawana i krajowo, i międzynarodowo rozpoznawana, bo to się bezpośrednio przekłada na studentów. Jeśli chodzi o zysk komercyjny, to wszyscy naukowcy pracujący na polskich uczelniach i finansowani z publicznych pieniędzy muszą, to co dokonają tych wynalazków, właścicielami tych wynalazków jest uczelnia. Więc to uczelnia kieruje procesem komercjalizacji i z licencji, które są częścią tej właśnie komercjalizacji, to właśnie uczelnia bezpośrednio czerpie zyski.
Pięknie dziękuję za tę dyskusję, za wyjaśnienie tych wielu spraw, także za zaproszenie na te studia Zarządzanie innowacjami, komercjalizacja badań na Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. A dziś naszymi gośćmi byli dr Hubert Dyba, adiunkt w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie, kierownik studiów podyplomowych dotyczących właśnie przedsiębiorczości naukowych.
Dziękuję bardzo.
Naukowej. Doktor inżynier Jerzy Szkwarek, ekspert w dziedzinie zarządzania strategicznego i operacyjnego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Doktor habilitowany nauk medycznych Tomasz Wojdacz, profesor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik samodzielnej pracowni epigenetyki klinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes duńskiej firmy MetDetect. To dobrze w ogóle czytam?
Tak, tak.
I polskiej Epican Technologies, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które właśnie powstały, by skomercjalizować własność intelektualną. I Jakub Gibowski, menadżer projektów w Technoparku Pomerania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za wszystkie inspiracje. Jako Technopark chłoniemy i próbujemy działać, panie profesorze. Ja już sobie zapisałem, że trzeba wcześniej.
Dziękuję.